Wojsko zgubiło zapalnik, ale i tak jesteśmy twardzi, silni, zwarci i gotowi. A takie rzeczy jak ten zapalnik to się zdarzają, po prostu czasami odpadają. Co się stało? Otóż dowództwo generalne ogłosiło, że śmigłowiec patrolujący granicę zgubił zapalnik. Przed kilkoma dniami Business Insider donosił, że MON pytał Amerykanów o zgodę na wypożyczenie i przemalowanie na polskie barwy najnowszych myśliwców F-35, tak by te mogły wziąć udział w paradzie 15 sierpnia. MON twierdzi, że to fake news. O poszukiwaniach rakiet, balonów i wystrzałach z granatnika nie trzeba przypominać. HD i kamieni kupa. Tak kiedyś minister Sienkiewicz, prawnuk tego trylogii, określił państwo Platformy Obywatelskiej. Czy ten opis nadaje się do Polski PiS? Czy może trzeba by napisać państwo zabobonu, mchu, paproci i w spółce Skarbu Państwa wujka i cioci? Piszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie. Po drugiej stronie sceny politycznej nie jest lepiej. Otóż okazuje się, że poseł PSL posiadający czerwone Ferrari, to które Janusz Kowalski myślał, że jest Donalda Tuska, otóż poseł Radosław Lubczyk ma Ferrari, Porsche, BMW, kilka nieruchomości, dobrze prosperującą spółkę dentystyczną. Mimo tego w ciągu ostatnich 7 lat parlamentarzysta pobrał z kasy Sejmu ponad 778 tysięcy złotych z uwagi na trudną sytuację majątkową. Oto Polska w pigułce. Jak tu ma być lepiej? Czy będzie lepiej? Co zrobić, żeby było lepiej? O tym już za chwilę. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chycki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i podziwiam Twój talent poetycki.
No, trochę myślałem nad tym właśnie, tą wujkiem i ciociem. No ale to do Sienkiewicza nie dorasta, bo on 3 słowa. No, to jest naprawdę talent. Widać, że to z dziada, pradziada, tak trzeba powiedzieć.
No talent.
Ale wtedy wszyscy się śmiali.
Literacki mają.
Że to właśnie Polska z kartonu to Tuska, dykty, a teraz no. Dykta, teraz to jesteśmy tacy silni, że te służby tak działają. No i od jakiegoś czasu właśnie te znaki zapytania, to sprawdzam, się pojawia coraz częściej. No i tak coraz trudniej chyba bronić tego opisu, bo teraz ten zapalnik, dowództwo generalne napisało, informujemy, że przy granicy wschodniej wojsko prowadzi działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa. We wtorek po zakończeniu lotów bojowych w jednym ze śmigłowców realizujących patrol stwierdzono brak zapalnika w jednym z pocisków. No i tam jeszcze na koniec tego komunikatu, już później w pełnej wersji, możemy zobaczyć, jak oni się jeszcze tłumaczą. Zaznaczamy, że podczas operacji wojskowych tego rodzaju sytuacje zdarzają się. Tak między innymi w Afganistanie, gdzie po realizacji lotów bojowych miały miejsce przypadki stwierdzenia braku elementów wyposażenia. No bo w Afganistanie też te nasze śmigłowce latały, czyli wleciały te białoruskie 2. One chyba nic nie zgubiły, przynajmniej nic nie znaleziono.
Nikt ich nie obserwował, także one mogły tylko zgubić.
Grzybiarze obserwowali mieszkańcy.
Ludzie z domów tam i patrzyli ze strachem, ale...
Za nisko leciały.
Czy jakiegoś sprzętu szpiegowskiego, dywersyjnego nie zrzuciły, tego nie wiemy, bo nie były przechwycone.
No, Mariusz w odpowiedzi wysłał, teraz już mówią 10 tysięcy żołnierzy, żeby tam pilnować tej granicy.
A ja mówiłem.
I wysłał...
Towarzyszu Błaszczak.
A ty mówisz grzybiarze.
Panie grzybiarzy, bez tego ani rusz.
No może...
I co? 11 centymetrów. Tyle. Tyle ma ten grzybek, co wam zginął. Kształt też taki grzybkopodobny. Jakbyś mnie posłuchał i miałbyś już kompanię grzybiarzy, byś posłał i zapalnik byś se znalazł. A tak? Jajco. Wstyd na cały świat, znowu.
No, może tam zmobilizowali jakieś oddziały grzybiarzy właśnie w tej okolicy, no ale no bo wysłali te helikoptery w odpowiedzi na te białoruskie, tylko że później, no i z jednego coś odpadło.
Ale no nie coś.
Podobno nic tam się nie może stać, jest zabezpieczony i...
To nie chodzi nawet o to, że tam no, ktoś tam szturchnie to kijem i to wybuchnie. To nie jest tego typu zagrożenie, ale to pokazuje, kilka bardzo poważnych problemów. Jeśli już te sytuacje się zdarzały, bo tu widzieliście zdjęcie pewnie już tego zapalnika, no widać, że połączenie gwintowe jest zresztą pocisku. Zwykle takie połączenie gwintowe ma zabezpieczenie, jakieś bagnetowe zabezpieczenie, żeby po zamocowaniu już w pozycję tę bojową już nie nastąpiła zmiana pozycji, nie? Czyli albo mamy niewyszkolonych żołnierzy, tych z obsługi technicznej, którzy nie umieją, niedbale to zamocowali, wiecie, zakręcili, a już tego bagnetu, tamtego zabezpieczenia nie uruchomili, nie wsadzili odpowiednio. Albo mamy wadę konstrukcyjną samego pocisku, co jest też bardzo poważną sprawą, albo ten pocisk nie współpracuje z tak wibrującym, bo czego to się odkręciło? No ogromna wibracja, trzęsie się to, nie? I on tam powoli niezabezpieczony weźmie się i odkręci i wypadł. No i teraz grzybiarzy tylko można.
Ja to w ogóle jestem, wiesz, zdziwiony, że oni znaleźli jakieś uzbrojenie do tych Mi-24, no bo to już tyle było mówione, że one są takie stare, że nie ma właśnie do nich już uzbrojenia, że te resursy tak zwane już są przekroczone. No i mieli tam zamawiać. No i się śmiali, że Platforma zamówiła te karakale, że to nie loty.
Zapłaciliśmy 70 milionów, zdaje się, kary, żeby wyjść z tego zamówienia.
Po czym przez tam ile? Już 7 lat te helikopterów w tej skali
nie było, tak nie ma.
Nie zamówiono, tam zamawiają tu dla jednostek specjalnych, tu dla kogo? Tutaj dla
VIP-ów.
Dla straży tej morskiej. Teraz ostatnio dla eskadry tej morskiej 4 jakieś zamówiono, no ale tam miało być chyba 60 tych karakali, no czy tam. Ileś tam.
No widać, no że dalej na starym ruskim złomie polskie wojsko musi latać. Czyli mamy albo niedoszkolenie, albo wady konstrukcyjne po stronie samego helikoptera lub po stronie pocisku i nieusunięte jeszcze od Afganistanu, nie? Że tutaj coś mówią, że a to takie rzeczy.
Znaczy mówisz, że tu jakieś całe fragmenty uzbrojenia, coś to może grubie, jakieś rakiety może spadały.
Może coś innego, ale zobaczcie, że w sytuacji, wiecie, pokoju, no to tam, dobra, zginął ten zapalnik, ale w sytuacji wojny to by zginął helikopter i kilku żołnierzy. Rozumiecie? Bo on by liczył, że ma uzbrojoną głowicę, wystrzeliłby tę głowicę, znaczy tę rakietę, a ona byłaby ślepa, nieuzbrojona, nie?
No może miał więcej takich.
No tak, ale kiedyś miał tę ostatnią,
no,
rozumiesz?
Może być, tak.
I wtedy praktycznie jest bezbronny na talerzu
ale
przed
no może takie
wrogiem.
Sytuacje rzeczywiście się zdarzają, tylko że nasi po prostu ich no, nie testowali, bo teraz nagle zaczęli latać uzbrojeni.
A to poruszasz drugi problem. A to poruszasz drugi problem,
jest
czyli...
Jest problem, ale ja też tak myślę, jakiego oni mają niefarta, nie?
A to chciałem powiedzieć na samym początku.
10 sierpnia. 1 sierpnia te helikoptery wleciały, no to mamy 10 dni i już coś im tam odpadło.
Tak.
No wcześniej te rakiety, balony, to wszystko, no to też już jest przecież ciąg niefortunnych zdarzeń, to by tak trzeba można powiedzieć.
Właśnie dla
tuż przed 15, a za 5 dni
tak,
defilada,
to...
nie?
I kiedy szedłem tu do was, to właśnie o tym sobie...
Nie wymyśliłbyś takiego scenariusza, nie? Że tutaj odpada jakiś zapalnik, sobie... jeszcze się tym chwalą.
Myślałem,
to
że
mnie
mamy...
też dziwi, czemu oni, wiesz, no
właśnie.
Po co jest... mówią, mogliby nic nie powiedzieć, no już takie sprawy tuszują, to zapalnika jakiegoś tam w trawie nie mogą zatuszyć.
Może, wiesz, przestraszyli się tego kłamstwa wcześniejszego, że nie było tych helikopterów i teraz już, wiesz, ze wszystkiego tu ładnie się spowiadają przed całą Polską.
Fondy.
Nie wiem. Nie wiem, dlaczego...
Może coś więcej tam
helikoptery,
odpadło,
no. Wiecie, helikoptery przemilczeli, kłamali na Beszczela i Błaszczak i MON i wszyscy.
Zapalnik na całą Polskę.
A tu
informacja.
11 centymetrów, czyli taki grzybek, o taki o, nie? I jest już rajwach na całą
znalazł.
Polskę.
Mogliby
nie?
Twierdzić, że tam w II wojnie światowej już leży tam 50 lat, czy ile tam więcej.
Nie wiemy. Wiesz, no w takiej sytuacji to można by... Pamiętacie, jak zniszczyli praktycznie pasję Polaków do szukania tych różnych części metalowych z wykrywaczami metalu? Przecież wystarczyło powiedzieć, nagrodę damy tam 10-20 tysięcy, cała Polska by się zjechała z wykrywaczami metalu i by mieli za 3 dni, no tam za 3 dni, za 3
może
godziny
tak
może. Może i tak będzie, ale oni zniszczyli to, tam zakazali chodzić po lasach, no jakieś tam tym rekonstruktorom, czy tym, którzy szukają...
No jest tam ustawa jakaś, która to ograniczyła.
To sobie dobrze funkcjonowało, to nie PiS musiał, że tak powiem, łapska swe brudne wsadzić i do rekonstruktorów, do poszukiwaczy, do tych miłośników militariów i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałem na aspekt, wyobraźcie sobie, duchowy zwrócić uwagę. No bo jak to wytłumaczyć, że taka seria kompromitacji Wojska Polskiego pod rządami PiS-u się dzieje, tuż przed świętem Wojska Polskiego, pogonienia bolszewików i no to już...
Parada tysiąclecia, już to słyszałem.
No to już niech może będzie, jak to prezydent Czop, to taki
od 3000
bohater
lat.
Od 3000, chrześcijanin od 3000 lat, to mniej więcej taka... Taka tutaj jest metodologia pychy. Ja sobie odpowiadam tak. Pycha poprzedza upadek. Pycha poprzedza upadek. PiS, choć pokładaliśmy w nim wielkie nadzieje, może wielkie to przesadziłem, pewne nadzieje, o tak, ja mówiłem, że to będzie taka pieredyszka, żeby społeczeństwo się zorganizowało.
On śpi.
Który śpi?
No Kaczyński, weź cofnij troszkę. Ten filmik, no to no normalnie.
Nie.
Patrz, no nie, no był od... No jeszcze wcześniej.
Nie, no to ja przecież wiem, że to jest... No tak, oczy mu się kleją. To jest przemęczony, przemęczony człowiek. Wiecie, kiedy on z tylnego siedzenia, zaraz wrócę do tego tematu duchowego, ale no, śpiocha wrzuciłeś, to już pójdźmy...
Śpiocha tym... tylko jednego z najmądrzejszych ludzi na świecie.
No tak, ale jak śpi, to już nie jest taki mądry.
A skąd wiesz? Może on właśnie myśli, jak rządzić światem wtedy?
Może jest mądrzejszy, jak śpi. To też jest jakaś... No ale chodzi o to, że to jest już człowiek w podeszłym wieku. Ja coś wiem, jestem tam około 10 lat od niego młodszy. A już też niekiedy mi się tam z przemęczenia chce spać i różne takie rzeczy. Także tu go doskonale rozumiem. Kiedy on, że tak powiem, sterował tym PiS-em i przez to całym państwem, no w pewnym uogólnieniu, z tylnego siedzenia, to nie musiał tak brać w takich nudnych, głupich uroczystościach, jak tu stoi i śpi, nie? Na stojąco już śpi, to normalnie jak przemęczony żołnierz gdzieś w czasie
Czarnych
drugiej...
Czarnek za nim też nie jest dużo lepiej. No, patrzy, drapie.
Czarnek też nie świeży.
No
nie...
Już teraz się nie drapie, nie, już on no jest za Sasinem.
Przecież to jest jedna z najgłupszych części rządzenia, nie? Takie stanie i wiesz, oni by sobie tam chętnie w nosie podłubali, a muszą stać, bo kamery, nie? I to jest nuda, to już, bez
ja
sensu.
Ja widziałem gorsze, ja pamiętam, jak chyba wygrał Komorowski, jak rano następnego dnia
ten już, widzisz, ten już chciał, Gliński już chciał se podłubać, ale się zatrzymał i się tylko podrapał. Także,
jak no to jest... Jak musieli po wyborach pójść na mszę. Kwaśniewski, tam właśnie cała ta, te mordy zapite.
To było. No ale wróćmy do tego, że Kaczyński mógł być dobry jako właśnie taki ten demiurg, który z tyłu tym jeszcze kieruje, ale teraz se wymyślił, że on będzie tym obok premierem, nie? Bo tam nad premierem, obok premierem, z boku premierem. O, z boku premierem no. Będzie. No to już tam skrótów nie będziemy tu robić. I on razem z boku tu siedzi Morawieckiego i zasypia. I zasypia. Po co se, dziadek, zrobiłeś taką, że tak powiem, męczarnię sam na własne głupie życzenie? Także jak on se to sam zrobił, to najmądrzejszy on nie jest, nie? No ale wróćmy teraz do tej duchowej przyczyny. Moim zdaniem Bóg pokazuje narodowi, że mamy do czynienia z bandą oszustów. Tak ja to czytam.
No, ja też tak pomyślałem sobie, no albo
nie
tak.
Nie mam innego wytłumaczenia.
Albo ta armia już stwierdziła, no ogłosili te wybory, to już ich skompromitujmy do końca.
Ale armia.
Chyba nie. No nie wiem, no bo ten, no tośmy mówili, jedno to jest zgubić taką rzecz, pewnie to się dzieje, ale druga to jest się ogłosić pochwalić. Na całą Polskę, nie?
Tak.
No to jest, to już jest naprawdę no, takie rzeczy, jakie oni przecież zamiatają. Przecież myślę, jak był wybuch tego granatnika, to przez chyba cały dzień nie było komunikatu.
Wiesz, oczywiście twoja teoria, że to wojsko zrobiło celowo, żeby wysadzić PiS przed wyborami i tak
trochę
dalej.
Słaba jest jeszcze. No,
trochę ale... no, niedopracowana pomyśl.
Ale no,
ja myślę, że
nie brzytwa, znajduję jakiejś lepszej.
Brzytwa Okama mówi, że jeśli coś da się prościej wyjaśnić, no to prostsze rozwiązanie góruje nad tym bardziej skomplikowanym.
A twoja jest też jakieś, że się przestraszyło? Czyli coś tam
nie, nie. Moje
tutaj...
jest, że oni naprawdę to gubią.
No to, naprawdę. Ja się zgadzam, ale po co o tym mówią?
No już po co o tym mówią, no to tam mówiłem, że albo już gdzieś ktoś się pochwalił wcześniej i już nie można było tego zatamować, no albo po tym kłamstwie sprzed 10 dni, że helikoptery ruskie, tam białoruskie nie wleciały, no oni...
Myślę, że Ruscy siedzieli w nich.
Oni teraz się boją, że wszędzie mają wtyki i jak znowu by wyszło, że kłamią, że wiecie, mówią, że nic się nie, że dziennikarze zaraz im wyskoczą, że zgubili.
Nie, no ale to by powiedzieli, aha, zgubiliśmy, no dobra, no rzeczywiście.
No nie, no to można by było. To by była większa chryja. Ja myślę, że oni rzeczywiście to zgubili, no a powiedzieli, tak jak mówię, bo niedawno ich złapali na kłamstwie, to nie chcieli, żeby była seria kłamstw. Ale pójdźmy dalej, dlaczego oni to zgubili? Jedno wytłumaczenie to jest duchowe, że to się pojawia w serii. Nie? To nie jest, że...
Prawo serii.
Tak, że ktoś zwykle, jak się takie rzeczy dzieją, no to, to ja szukam jakiejś inteligentnej przyczyny, nie? W biologii to się nazywa inteligentny projekt.
Czyli to jest jakieś, szukasz jakiegoś przeznaczenia, że takie mieli przeznaczenie, tak?
Żeby, nie przeznaczenia, tylko działania Boga, że Bóg ściąga majty. Bóg ściąga majty
i zapalniki.
I pokazuje gołe pośladki, no, tego systemu katokomuny, nie? Bo tu nie chcę powiedzieć wojska, bo wojsko jest jak gdyby tylko częścią tego systemu katokomuny. To jest to, co na Sienkiewicza się powołałeś, to państwo z dykty, czy tam gorzej jeszcze, nie?
Nie, HD kamieni kupu.
Tak, czyli on to bardzo, bardzo wulgarnie to powiedział, ale to jest takie brutalne, wojskowe ujęcie rzeczywistości. A teraz jest tylko gorzej. A teraz jest tylko gorzej. Zobaczcie, że oni mają na tyle to
on
kłamstwo...
On wtedy to mówił, pamiętasz, o tych jakichś projektach Tuska, że tam miało jakieś...
Tam Złote
Góry. A teraz
góry.
Te Izery, przecież to wszystko. To jest to jeden wielki też to,
gdzie jest to lotnisko, wiecie? No to, gdzie są te szybkie koleje? To w ogóle to, tam
dokładnie
jest
ten sam opis. Ten uj cały i tam ta kamieni kupa, to wszystko pasuje. To, no.
Oni nakradli na ogromną skalę pieniędzy przy, że tak powiem, nawet nie projektowaniu, tylko w fazie przedprojektowej. To tam się nachapali, nakradli, stanowisk sobie rozdawali. Pamiętasz, że tam nawet ten taki geostrateg...
A, Bartosiak.
Bartosiak miał być szefem tego projektu, ale się pokłócili o pieniądze chyba, czy jakoś tak było i on odmówił jednak, że nie bierze tej fuchy. Nie bierze, nie za mało, czy jak, nie?
A jeszcze mamy, jeszcze chwila, bo zapomnę, mamy ankietę też, bo sprawa jest gorąca. Mamy sondę, ankietę. Będąc na grzybach, znajdujesz zapalnik. Co robisz? Odpowiedź A. Dzwonisz do Jarosława przez zero. B. Wystawiasz na Allegro. Może
albo
na
Eliksie. O Eliksie.
C. Inaczej. Piszcie jak inaczej.
No sonda dawajcie dzisiaj z jajem, znać, bo są wakacje, no to możemy w formie kabaretowej
powiemy później, no myślę, że jak oni mówią, że zgubili, to powinni powiedzieć, co zrobić. Oni mówią. Trzeba oznaczyć.
Oznaczyć, ale jak oznaczać? Obsikać? Czy
czekać
czy
na przybycie Jarosława.
Nie, teraz noście ze sobą takie specjalne chorągiewki, nie?
Na spacer.
Tu każdy na spacer bierze trzy chorągiewki i tak z trzech stron pooznaczajcie.
Z trzech?
No taki triangul zrobimy, no, żeby, wiesz, jakąś figurę no, na kresce nie wsadzić. Sadzisz.
Może to ja myślałem, że cztery.
No nie, cztery to już, to cztery to tylko mogą najwięksi, dobra, to wyborcy dobra. PiSu mogą nosić cztery. Normalni ludzie będą trzy, bo to jest pierwsza figura, nie? Jak ma trzy rogi,
w ten sposób rozumiem.
Bo jak dwa, no to jest tylko kreska, to tak. Nie jest figura, nie?
Czyli
przestrzenna, czy
trzeba
płaska,
zaoszczędzić,
nie?
No tak.
Czyli trzy minimum, trzy chorągiewki nosisz w kieszeni, jak idziesz na grzyby, czy w ramach nielegalnego przeszukiwania lasu nielegalnym tym wyszukiwaczem metalu i oznaczasz trzema chorągiewkami. Jak jesteś wyborcą PiSu, bierzesz cztery, żeby wszystko było zicher.
Polska, watykańska, bo to też kolory mogą być. I jeszcze jakaś trzecia trzeba być.
Niemiecka?
Nie, niemiecka nie.
Nie.
Chociaż.
To jaka?
No PiS to co?
Może dwie watykańskie.
O.
I będzie dobrze.
Kościół nie, bo oni mają dwie, bo jest ta żółta i niebieska. Zawsze są dwie kościelne. No i polska trzecia.
Żółta i niebieska to ukraińska.
Nie, ale tam biało, nie, biało-żółta, biało-niebieska zawsze są na takich.
Aha, czyli dwie kościelne.
Kościelne, Polska no i jeszcze czwarta.
Może jakaś. Flaga NATO.
Nie, NATO nie.
Bo Unii Europejskiej.
PiSu,
nie,
PiSu.
Oni... Logo PiSu jeszcze, nie?
Cztery. Będzie git.
A ci z Radia Maryja mogą mieć cztery z logiem PiSu i jeszcze drugie koło z tych flag papieskich. I to będzie zabezpieczenie kompletne.
Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny.
Dokładnie.
Okej. Okay. No dobra, no to już po tej instrukcji, co zrobić, jak znajdziesz zapalnik w lesie, możemy jeszcze porozmawiać też w dosyć śmiesznej sprawie, malowania, wypożyczania i malowania samolotów.
Właśnie, o tym chciałem
to powiedzieć. Business Insider powiedział, to już kiedy ja prowadziłem, we wtorek. MON oczywiście twierdzi, że to jest fake news.
MON tu się nie przyznaje.
Mówi, że fake news, ale my tam do tych komunikatów MONu... No to
już mamy stosunek jak za komuny.
No, wręcz.
Jak Trybuna Ludu mówi, no to trzeba czytać
bo
na wspak.
Polska zamówiła, już chyba nawet po części opłaciła te F-35, ale mają dopiero za 3 lata.
3 lata.
26. A wybory w tym
ile
roku?
Ile to Jarek będzie miał lat wtedy?
A wybory w tym roku. I podobno było zapytanie do Amerykanów, czy by nie wypożyczyli, szybko nie przemalować. To wiesz, to przemalowanie to nie jest tak, że tutaj ze szwagrem opryskają, tylko tu trochę roboty jest, nie? Przemalować i puścić nad Warszawą. Oczywiście ci z dołu by nie zobaczyli, ale w TVP by było pokazane. A zdjęcia jakie,
nie? Rachoń jakby się chwalił.
F-35 w polskich barwach, nie? No i później oddali, nie?
No, no Amerykanie i jeszcze się trzeba z powrotem przemalować.
Trzeba z powrotem przemalować. Coś tam słyszałem, że mają już z kolei przelecieć amerykańskie, no ale tam nie wiadomo. Ale fake news podobno z tym przemalowaniem oczywiście.
Pamiętacie, niedawno byliśmy na takiej wyprawie, idziemy po wolność, w różnych miastach nagrywałem takie różne krótkie myśli i w Kołobrzegu oczywiście o wojsku. Nie? I mówiłem, po rozmowie zresztą z żołnierzami liniowymi, którzy mówili, że w wojsku są dwa podstawowe problemy. Po pierwsze, brak sprzętu osobistego i często żołnierze muszą sami sobie kompletować w sprzęt, jeśli chcą być w pełni wyposażeni lub tam spełnić jakieś wymogi. Nie? I to jest nagminne, film Karbala to pokazuje.
A to tak zawsze było, bo jak do Afganistanu lecieli, to oni dostawali nawet chyba między 3 a 4 tysiące, już teraz nie pamiętam, właśnie na doposażenie się indywidualne.
Tak,
żeby sobie kupić lepszy hełm, lepszą kamizelkę.
A to przynajmniej dobrze, że tyle...
Czy do Iraku, może to było do Iraku.
Może, ale przynajmniej to już chwała tam tym rządzącym, że przynajmniej im dali pieniądze, nie? Bo normalnie to do dzisiaj jest tak, i to od żołnierzy liniowych, powtarzam, słyszałem, także nie ja sobie to wymyśliłem, że pewne, na przykład mundur zapasowy, to muszą, nie ma i co mi zrobisz? I muszą sobie za swoje pieniądze kupić, jeśli tam jadą na jakąś misję, czy tam na jakieś ćwiczenia dłuższe, czy coś takiego. Także to jest pierwszy problem, że tutaj chcą sobie F-35 kupować, a tu nie ma na mundur, na buty, na sznurowadła, na różne takie, no już nawet nie bojowe, tylko takie wiesz, zwykłe rzeczy. A drugi problem to jest wszechobecne kłamstwo i pozór, jeśli chodzi o szkolenie. Kłamstwo i pozór, jeśli chodzi o szkolenie. Ja byłem w komunistycznym wojsku jako podchorąży i pamiętam, jak nas uczyli strzelać seriami. Nie? No bo kałach służy do strzelania seriami. Nie? Z ogniem pojedynczym, no to się strzela tam tylko na strzelnicy, tam do celu, żeby tam nauczyć obsługiwać przyrządy celownicze i różne takie rzeczy, ale w warunkach bojowych to żołnierz musi strzelać, czy nie musi, no ma tam na ogień ciągły, przestawiony. I najważniejsza umiejętność to jest strzelać krótkimi seriami i to jeszcze tak, żeby nie zaczyna strzelać tam uleci, wiesz, bo to jest poważny odrzut. Ja nawet tego nie znam i zaraz wam powiem dlaczego, nie? I nas mieli uczyć strzelać z kałacha, nie? Podstawowe szkolenie. No i do strzelania seriami mieliśmy oddać 3 serie. To wiecie, ile nam dali naboi? Strzelajcie. Znaczy, nie strzelać! Niech ci sen, nie? Ile nam dali naboi, żeby strzelać 3 seriami? 5.
Nieźle.
Nieźle, nie, ja uważam. Serie. Mogli dać 3. No. Albo 2. I trzeci se załatw. No to tak jest w tym pierwszym przypadku, że wiesz, dali nam 5 naboi, raz. Raz na całą służbę, nie?
Roczną?
Tak to, no tam, powiedzmy, więcej, tak? No, roczna całości, ale tam 4 miesiące tej szkółki, a potem służba już w jednostce, nie? No ale na szkoleniu. Dali nam najpierw no strzelanie ogniem pojedynczym, tam to tych naboi było trochę więcej, chyba ze 20, nie? Bo to tam strzelanie próbne i tego, 15 albo 20, już nie pamiętam, tam 10 strzałów się chyba oddawało. No a potem mieliśmy strzelać seriami, uczyć się, nie? Dali nam 5 naboi, 3 serie. To wiecie, podchorążowie, jak to trzeba zrobić? Ustawiacie ogień pojedynczy, uczymy się strzelać seriami. Ustawiacie ogień pojedynczy, pierwszy strzał pojedynczy. Drugi strzał,
a, i
pojedynczy.
Trzech, tak?
A teraz se nastawcie na ogień ciągły. I wiecie, raz w życiu tylko, a to było dotknięcie, poszło, nie ma. Wiecie, jaka to jest szybkostrzelność, nie? Że to tam jakiś ułamek sekundy trwa.
No ja wiem, bo to czasami, no, jak mamy broń na ogień pojedynczy, ona też czasami strzeli
niekiedy,
dwa razy. No to,
niekiedy się tam
to jest chwila, no, ale... Śmiejesz się, teraz już pewnie w takim szkoleniu indywidualnym lepiej.
Słuchajcie, jednak. Są wakacje, sobie możemy trochę poopowiadać. No mam nadzieję, że trochę wojskowych też nas ogląda i podwiedźcie, czy to dzisiaj wygląda podobnie, czy nie. Nie?
No z tego, co ja rozmawiałem na przykład z żołnierzami, ale to już było parę lat temu, WOT-u, no to oni już na tych pierwszych ćwiczeniach tam dosyć mocno strzelali. Bo oni tam
nie, no WOT...
Ale jeszcze wracając do tego, pamiętam...
Poczekaj, WOT jest znienawidzony przez pozostałych żołnierzy wojsk lądowych, ponieważ oni mają specjalne...
Mieli,
nie wiem jak jest, ale byli specjalnie traktowani, ale mieli prawdziwe szkolenia
jeszcze do
i tak
tego,
dalej.
Do tego właśnie zderzenia, powiedzmy... No, z warunkami bojowymi takiej armii, no to druga ofiara w Iraku, Polska, no to był żołnierz, którego kolega postrzelił podczas czyszczenia broni tam w 2003 czy 2004 roku.
Właśnie,
no, ale po tym już się to
zmieniło.
Nie zdarzało i ta armia już ćwiczyła. Wydaje mi się, że już te kwestie lądowe, gdzie oni musieli jeździć na te misje, no to rzeczywiście zostały przeszkolone. Chociaż niby te śmigłowce też latały w Afganistanie. Wiesz, ale może być tam jak spadła rakieta, to się nic nie działo.
Być może poprawili wyszkolenie strzeleckie, choć Andrzej Turczyn ciągle pokazywał, jak jest w policji, że oni tam przez rok, to nie wiem, 7 pocisków na strzelnicy wywalają? Jakoś tak. Czy przez 3 lata? Ale no tak jakoś tak mało, że...
No ale z granatników czasem pierdolą.
No, z granatników to mają w szkole, ale tylko generałowie. I to na, wiecie, najwyższym stolcu, nie?
Najwyższym piętrze.
No nie, to było na pierwszym piętrze.
Ale coś niżej tam
pierdyknęło w wartownię na dole. Dobrze, że nikogo nie było. Czy tam w sąsiednim pokoju dobrze, dopiero
przez okno,
no. No, jakby przez okno, to w przedszkole by przywalił, nie? Ale on jest ofiarą. Ja się
takim
zgadzam.
Plasterkiem latał.
Ja się zgadzam, że on jest ofiarą, nie? To, wiecie, w stopniu generała, żeby nie umieć odróżnić granatnika od tuby, od głośnika, to trzeba być ofiarą losu. No to tyle, tylko w temacie cała Polska się śmieje, a on dalej jest
on
na stolcu.
Dalej jest generałem,
on jest dalej na stolcu.
Polacy nic się nie stało.
Polacy nic się nie stało, no co tam. Przedszkole wytrzymało atak granatnikiem, no. To przynajmniej się z tego możemy cieszyć, nie? Autobus też przejeżdżał, MPK, no to tam w Warszawie też może jakoś inaczej nazywa. W każdym razie pozór wyszkolenia, nie? I mówię, może poprawili w tej sprawie broni strzeleckiej, ale zobaczcie, już rakiety, uzbrojenie helikoptera, czyli latają normalnie bez uzbrojenia, nie? No bo to strach żołnierzowi dać uzbrojenie, bo jeszcze Anusz, wiecie, po pijaku albo nieodpowiedzialny, albo nie umie i weźmie i odpali.
To jest dosyć stary sprzęt,
i będzie wypadek.
Przecież.
I będzie wypadek, to nie są żarty, nie? Będą ofiary i tak dalej.
Myślałem, że oni już tam latają, to trochę ryzykują życiem takim sprzętem.
To ja ci powiem, jak nas wyszkolili z kolei do broni osobistej, nie? No bo tam kałach to nie jest broń osobista oficera, a nas szkolili na oficerów, także to tylko mieliśmy to podstawowe szkolenie. No to już wiecie, jak się nauczyłem strzelać seriami z kałacha w wojsku. A to jest podstawowa umiejętność strzelca, żeby umieć opanować spust, nie? To naprawdę trzeba trochę poćwiczyć. Ja nie umiem, no bo na tych 3 się nie nauczyłem, nie? Dotknąłem, poleciało i już, nie?
On ma 10 strzałów na sekundę chyba.
No tak.
W magazynku jest 30 nabojów.
Tak, także wiecie.
3 sekundy i nie ma magazynka.
A wiecie, a to
tak?
Nawet żołnierz w wyposażeniu bojowym, to ile ma tych magazynków? 5 czy ileś, nie?
No tam po 10 ma.
10, ale na sobie?
Tak.
Na sobie ma 10. No to też nie jest...
Pod tam, no jak na Ukrainie, no to mają tam właśnie.
No nie,
8,
ale ja
10,
mówię
12.
Podstawowe takie, wiesz, żeby mógł
nie,
się
tak
ruszać.
No, to, no,
ma
to
tam
nie, no to
do 5 chyba raczej.
Nie, tu mają
tak?
Dużo,
wszędzie ma 10?
Noszą,
no to już niech będzie. Myślałem, że mniej trochę. No ale dobra. To dalej, zobaczcie, to jest parę sekund na opróżnienie magazynka. No. I nawet 10, no to masz minutę to wszystko wystrzelić. I cześć, nie? Jak nie umie, krótkimi seriami, nie, to jest sztuka strzelić po 3-5 nabojów, wystrzelić w jednej serii. To jest naprawdę sztuka. Żołnierzy, przynajmniej w czasach moich, 80 tam, to jest rok twojego urodzenia, to 87 i 8, tak? Ja byłem, no to tego wtedy już nie uczyli. Może wcześniej uczyli, nie wiem. Jak teraz uczą, no to nam powiedzcie, drodzy żołnierze, którzy nas oglądacie. A później, no, mam broń, pistolet, broń osobista, podchorążego, później oficera i zgadnijcie, ile z kolei wystrzeliłem z broni osobistej.
Zero?
Mniej niż zero. I tyle, no. Wzięli nas na taki, ten, wiesz, jak to się nazywa, taki
trenażer.
Trenażer, nie? Że se tam możecie o tam z patyka pomierzyć do tarczy i tyle. Potem nam dali broń bez oczywiście amunicji, ale najciekawsze było to, że nas wysyłali na służbę. Nie? Ja byłem tam na biurze przypustek, czyli dowódcą tam, no, tej pierwszej zmiany, która wita gości lub wrogów, nie? I ja miałem pistolet, ale bez amunicji, bo bali się tam amunicji. To takie właśnie,
no, ale
tak wyglądało wyszkolenie
u schyłku lat, tak?
Nie?
To teraz już na pewno jest przecież tu Abramsy.
No i mówię.
Haubice, F-35,
całe,
no wszystko zamawiamy.
Szkolenie. To jest pic na wodę, fotomontaż. Nie? Całe to państwo żyje na papierze. Czyli powiedzenie, że jest z dykty, to jest przesadne. To jest państwo papierowe. Czyli podobnie jak te wszystkie różne projekty unijne. To na papierze tam wszystko wypiszesz, jakie to będzie działać, jakie super i tak dalej. Nie? podobnie jest w wojsku. Takie szkolenieśmy odbyli. Pieczątka, podpis. Wojsko nawet nic nie wie o tym szkoleniu. Nie? Wojsko dalej nic nie umie. Nie? To mówili mi żołnierze. Nie żebym ja, bo ja byłem w wojsku i pamiętam, co było te 40, no nie, tam 30 parę, prawie 40 lat temu. Ale oni mówią, że dzisiaj jest tak samo. Że dzisiaj jest tak samo. Na przykład mówią mi też, że uczą się taktyki z podręcznika z 1950 któregoś roku. Nie? I tam na przykład no, dociera tam oddział tego, jaki jest, trzeba co zrobić? Jako pierwsze? Napoić konie. No tak! To od żołnierza słyszałem dzisiaj taką historię, że się z takiego podręcznika uczy taktyki normalnie. No, no to co to ma być? Powiedz!
No, no to coś Sienkiewicz, no.
No, Sienkiewicz, no.
Jeszcze 100 lat parę, ile tam Sienkiewicz, to który tam... O, a czekaj, zaraz wam wyślę na slajdy jeszcze dobre jedno zdjęcie. Musicie je pokazać zaraz. Polskie wojsko właśnie tu w pełnej krasie. Dajcie tego, to jest z Podlasia. Zobaczmy, jak on się tam... Bo tam, że jak on wygląda, to tam wszyscy wiedzą, ale mi bardziej chodzi o to, o ten podnóżek. Defiladę mamy, o, patrz. To jest tam ten oficer, co tam z tym Zielińskim się wozi, taki Andrzej Turczyk. Ale zobacz, tam z tyłu, tam co to jest, rosomak z jednej strony, dwa rosomaki jakieś tam w tej innej wersji. No. Ale patrz, jakie ma czerwone, wiesz, tutaj dywan.
Dywan, żeby... no, ale to wiesz, to nie jest dla niego dywan.
No, ale on stoi.
No, ale zobacz, na samym koniuszku, nie boi się wejść dalej.
No, no wiem.
Pewnie jakiś Błaszczak albo inny Misiewicz będzie tutaj szedł i on tak wyprężony stoi.
Ale bo tu na betonie nie może stanąć.
Wiesz, ja czytałem opinie akurat o tym pułkowniku i one są dobre. Nie? Rzeczywiście, no chłop ma brak dyscypliny w jedzeniu.
Żywieniowej.
Nie wiem, czy w piciu, bo to w wojsku w jedzeniu i w piciu. To
wiesz, tam Podlasie, także to zobowiązuje.
Nie przesadził. Także no oczywiście oszukują przy testach sprawnościowych, bo nie jest możliwe, żeby człowiek tej postury, jakikolwiek test sprawnościowy tam przeszedł, bo tam na przykład trzeba przejść przez jakąś wąską rurę, nie? No to by było jak w kreskówkach by się to odbyło, nie? Także tam żadnych testów on nie przechodzi. To jest właśnie dowód na szkolenie na papierze, bo na pewno na papierze to on ma najlepsze wyniki ze wszystkiego, nie? No i tak... Tak to wygląda właśnie niestety dzisiejsza armia. Oczywiście jest bardzo wielu oficerów i żołnierzy, którzy rozpaczają z tego powodu, cierpią. Cierpią. Wiesz, co mi powiedział jeden z żołnierzy, jaki jest problem służby wojskowej? No. Te wszystkie tam, te rzeczy, to jakoś tam się zawsze ogarnie, no bo tam...
A słyszałem. Ktoś... Obcowanie z debilami.
No właśnie. Że najgorszym problemem w wojsku jest obcowanie z debilami. To jest no, żołnierski język, to już ja tutaj za to nie ponoszę odpowiedzialności. To rzeczywiście część ma wujków, stryjków, tak jak ty powiedziałeś, że to jest, jak to? Przypomnij mi twój wierszyk.
Kraje zabobonum, chupa proci i w spółce Skarbu Państwa wujka i cioci.
Wujka i cioci. Część żołnierzy, szczególnie oficerów, trafia właśnie z plecami. I to są idioci albo ludzie niemoty kompletne, które tam w życiu nie mogą niczego, tam sznurówki sobie zawiązać, nie? Ale mają wujka, dziadka czy kogoś tam, generała, pułkownika, majora albo gdzieś tam nawet i w sztabie jakiegoś chorążego i też mu załatwi. No i oni, że tak powiem, z tymi plecami idą i awansują.
Przez życie.
I niestety oni dostają dobre fuchy. I porządni żołnierze, dobrze wyszkoleni, uczciwi, sprawni i tak dalej, muszą słuchać idiotów. Często, nie? Może to jest w każdej armii, ja w innej nie byłem. Ale w polskiej tak bywa. Oczywiście, mówię, większość oficerów, myślę, że ma dobre przygotowanie i tak dalej. Ale wystarczy kilku idiotów w grze zespołowej i to już nie działa, rozumiecie? Bo to na przykład w tym helikopterze, no może być wszystko tip-top. Ale dokręcał zapalnik i nie włożył bagnetu, nie dał zabezpieczenia. Idiota jakiś. Mówi, a co by się tam miało odkręcić, przecież to zaraz wróci, nie? No i się wzięło i odkręciło.
Jak to się mówi, nikt z tego strzelał nie będzie.
Nikt z tego strzelał nie będzie, co tam będziemy
tak
zakręcać,
mówi na budowie,
nie?
No właśnie, no.
No,
to właśnie
no i to się tak kończy. I to się tak kończy, nie? Dlatego tutaj no, pochwała dla PiS-u, że zrobił ten WOT. To nie było takie głupie, bo wiesz, naprawić ten komunistyczny system, gdzie tam jest tych idiotów, wiecie, tych agentów ruskich pełno, ludzi o kapitulanckim mniej więcej podejściu. No pamiętasz, niekiedy na zawodach strzeleckich bywając, one są w jednostkach wojskowych, no to tam się pogada z jakimiś oficerami, czy tam chorążymi, którzy tam obsługują. No ja już nie będę mówił gdzie i co, ale ze zgrozą, bo to jedna z kluczowych jednostek w Polsce. I oficer tej jednostki mówi: a po co z ruskimi zadzierać? Naprawdę. Nie wiem, czy ty akurat przy tej rozmowie byłeś, ale mówiłem ci o tym. Ja byłem, wow, to jest mentalność Ludowego Wojska Polskiego. Że ruski jest potężny, nikt im nie da rady, on tak myślał, i my możemy funkcjonować, tylko jeśli będziemy, że tak powiem, cicho siedzieć jako taki trusia przy ruskim niedźwiedziu. To jest tylko rola dla Polski. No dobrze, że Ukraińcy nie słyszeli tego, bo pokazali, że ta armia jest nic nie warta.
Mamy też dobrą informację, co prawda.
Także, ale wracając do wotu, jeszcze do tego wotu, naprawienie tej sowieckiej armii rzeczywiście jest trudne. Może za kilka pokoleń, może tam jeszcze się komuś uda. Dlatego PiS, to chyba tam głównie Macierewicz, ale i inni, wziął takiego rzutkiego generała, Kukułę zdaje się, tak?
Tak, z wojsk specjalnych.
Z wojsk specjalnych, czyli to jest no, ten trzon, tak jak grom podobny.
Był dowódcą pułku komandowców w Lubińcu chyba przed.
Także no, człowiek naprawdę wyszkolony i to bojowo, że tak powiem, w warunkach takich i takich, śmakich, dobrze przygotowujący tych swoich komandosów, został postawiony jako dowódca. I tu rzeczywiście nie szczędzono pieniędzy. Tu wzięto ludzi takich z ochotników, którzy mają, wiecie, smykałkę do wojska, gdzieś z grup rekonstrukcyjnych właśnie, z proobronnych, tam, którzy tam zapalonych strzelców sportowych, no różnych takich ludzi, którzy kochają wojsko, chcieliby bronić ojczyzny, harcerzy, nie? To wszystko był dobry pomysł, nie? Tylko zobaczcie, że po pierwsze, tych ludzi wcale tak dużo w Polsce nie ma. Wcale się nie...
To był dobry pomysł i organizacja, bo Ukraińcy swoją obronę terytorialną właśnie wzorowali na polskich metodach.
Zwróćcie uwagę, że chwalę PiS, żeby nie było.
Tylko, że
nie?
To było ile? 7 lat temu?
7 lat temu były szumne zapowiedzi, a potem nie było chętnych. I z 50 tysięcy wyszło 30, nie?
I dalej te 30 parę jest. No,
także zobaczcie, że wcale, bo to, żeby mieć rezerwuar takich ludzi, którzy będą chcieli iść tego, to trzeba tak. Historię mieć na wysokim poziomie. Prawdziwą, a nie czarnkowską. Czyli
hit, tak?
Weź mi stek bzdur jakiś, nie? Zakłamana katokomuna, a nie żadne tego. Trzeba prawdziwą historię Polski o wolności. O źródłach biblijnych naszej wielkości. To trzeba ludziom powiedzieć. To wtedy będą rzeczywiście, można powiedzieć, znajdziemy młodych ludzi, których zapali obrona Polski. Będą, że tak powiem, pasjonatami tego. A zobaczcie, ich malutko, jak na lekarstwo. Trzeba. Sport strzelecki, strzelnica w każdej wsi. To za Piłsudskiego
to było,
tak
ale
było.
Ale to PiS przecież miał takie projekty.
A nie, projekt był, kasiorę ukradli, a strzelnicę jedną otworzyli.
Pneumatyczną, ale chyba, nie wiem, czy nie biskup święcił.
Noż tam na pewno ksiądz prałat. No ale Czarnek zamówił.
Powiem ci z kolei, ale polemicznie, no ale PiS ten sprzęt jednak zamawia. A wojskiem jest tak, że no okej, władza się zmienia, ludzie się pozmieniają, ale sprzęt jest ten sam przez wiele lat i przecież na przykład jednym z naszych najnowocześniejszych sprzętów to są samoloty F-16, które przybyły do Polski tam, nie wiem, w 2006 roku bodajże, no to zamówione to jeszcze się przez SLD, przez
no to właśnie
Millera.
Mówię, że tu...
I cały czas na nich latamy, no i teraz jak ściągamy tamten, kupujemy jakieś tam mnóstwo tego sprzętu, no to też za jakiś czas, jak będzie jakaś tam lepsza Polska, no to ten sprzęt już wtedy się może przyda, nie?
Amerykanie chcą sprzedawać Polsce broń, bo każdy to się, bo się... No nie każdemu i nie tego, ale... bo się im to opłaca, nie? Czyli zobaczcie, że komuniści, czyli tam SLD, Miller i spółka też kupowali te najnowocześniejsze, no dla Polski wtedy najnowocześniejsze, Ameryka już wtedy się przezbrajała na wyższe modele, ale no na te naprawdę górujące nad sowieckim sprzętem.
No to wtedy
sprzętem.
Był dobry sprzęt.
Tak, tak, dlatego mówię, że to bardzo, to chwalę, nie? Chwalę SLD teraz, nie? Że dobrze zrobili, że kupili to od Amerykanów i dobrze, że PiS kupuje. Nie jestem pewien, czy te zakupy całego koreańskiego sprzętu. No,
czy jest one, dużo kontrowersji.
Jest dużo ja nie jestem specjalistą, nie będę się wypowiadał, ale trochę mnie zdziwiło, że mamy kraba, który Ukraińcy chwalą pod niebiosa, nie? Który się bojowo sprawdził, który okazał się lepszy od zachodniego sprzętu, jeśli chodzi o długowieczność lufy i wytrzymałość na oddanie iluś tam setek pocisków, nie? Wystrzelenie, że okazał się kilkakrotnie lepszy. I dlaczego my nie zrobiliśmy zaraz masowej produkcji tego kraba i od razu, żeby go eksportować? No to ja nie rozumiem.
Składakiem.
No, słucham?
To jest składak.
No to tam, to ale składak. Kiedyś sprzęta. Też były takie diamonty, czy
nie,
jakieś tam...
Chodzi o to, że oni muszą kupić najpierw podzespoły,
wiem,
na przykład ale... od Angolii.
Wiem,
oni nie
o co
chcą
chodzi.
Sprzedać albo od Włochów,
no, ale
i wtedy mogą sobie
ja
zrobić,
bym
złożyć
takiego, ja wiem, nie? że tu warunki, dlatego mówię, nie wypowiadam się tak dobrze czy źle, tylko mówię, że no...
No dziwi jest to podejrzane mnie to, mocno, tak.
Dziwi mnie to, że zalali polski rynek.
Szczególnie, że mówi się, znaczy to nie mówi tak jest, że
gorszą
Ukraińcy...
Gorszą haubicą.
Nie, chodzi o to, że Ukraińcy kupili nam czas.
Tak.
No to jak kupili czas, no to,
no to zróbmy coś z tym czasem.
Chyba na gwałt kupować jakieś spółki koreańskich tam, setek tam tych haubic, tylko poczekać, może spróbować coś swojego. No.
I teraz, no poseł tam kiedyś gościł, teraz to nie wiem, czy by chciał do nas przyjść, ten Wróblewski się chwalił, że w Poznaniu starą halę i ja myślałem, że będą polskie robić. No nie, będą właśnie robić te na licencji koreańskiej,
no.
Nie?
No. Bo jeszcze jak tak będzie, to jest pół bidy, bo na razie to mają trafiają do Polski te całkiem koreańskie, nie? Tam w tych naszych wersjach, czyli dużo gorsze
niż
te kraby.
Ja wiem, wiem, no, dlatego mówię, że może chodzi o masę,
ale
nie? Żeby była ilość.
Wracając,
nie?
Bo jeszcze na koniec tego wątku wojskowego, też ciekawa dzisiaj informacja, Wagnerowcy mają się zawijać z Białorusi.
Czyli to widać, to cośmy mówili...
Tak twierdzi
nie, to tam na pewno
Instytut
nie.
Studiów nad Wojną. To jest jakiś
to
polski instytut.
Myślę,
nie,
że oni...
źle mówię, przepraszam. A to jest amerykański instytut. Oni tak twierdzą, że właśnie...
Nie dają kasiory.
Nie dają kasiory i mają być wcielani do ruskiej
myślę,
armii.
Myślę, że nie o to chodzi. Przynajmniej nie
i
przede wszystkim.
Prowokację koniec
dokładnie.
Sierpnia, początek września.
Dokładnie. Myślę, że oni zrobili robotę psychologiczną. Że oni mieli zastraszyć Polskę i zobaczcie, my nic prawie nie mówiliśmy o tym zagrożeniu wagnerowskim, bo wiedzieliśmy, że jak Ruscy grożą, to znaczy, że są słabi, nie? I że w ogóle nie trzeba iść w tę wojnę psychologiczną i nie sprzedawać ich narracji, że tu jakieś wielkie zagrożenie...
Przesmyk Suwalski będą zajmować.
I tam tysiąc jakichś renegatów, nie wiadomo kogo...
No tam kiedyś to ich było 100 tysięcy prawie.
No i a niech ich tam będzie, to nie jest żadne zagrożenie dla armii NATO, nie? Także to w ogóle to kpina. Zobaczcie, że jak gdyby wyszło na nasze i oni już zrobili tę robotę psychologiczną.
Na naszej armii wleciały, wiesz, dwa helikoptery i nie było reakcji. To...
No tak, ale to akurat chyba nie od Wagnerowców, tylko z rozkazu
a jakby wleciał od Wagnerowców, to
nie. Nie, tylko chodzi mi o to, że to były działania propagandowe, dezinformacyjne.
Ale myślisz, że to prawda, rzeczywiście się zawiną, nic z tego nie wyjdzie?
Jeśli oni
że kasiora się skończyła, Łukaszenko nie,
to,
nie będzie
to,
im płacił.
W ogóle, to szkoda gadać, to tam ani nie wiemy, ani nie odnajdziemy. Moim zdaniem prawdziwe zagrożenie to dopiero jak oni pójdą. Rozumiesz?
Nie.
Bo Rosja, kiedy się napina, to znaczy, że nic nie może. Ale kiedy się wycofuje, czy udaje słabą, a to wtedy może coś zrobić. Nie? Także ja bym teraz zwiększył czujność, a nie tam jak ci Wagnerowcy pili wódkę.
To Mariusz, tam 10 tysięcy wojska pcha.
To dobrze. To 4
tysiące na granicę,
to
chyba
dobrze,
6 tysięcy
tylko, że,
pod
wiecie,
wodzie.
Sama ilość, tu dzisiaj to sprzęt decyduje. Dzisiaj to sprzęt decyduje.
No to jest kwestia
sprzętu.
Taka, że oni już tam, wiesz, są rotowani już i... na tej granicy 2-3 lata już teraz będzie niedługo.
Że to jest zmęczenie
Męczą
psychiczne.
Się, bo tam nie ma warunków. Tak, siedzą tak. Tam przecież często zimno. Teraz jeszcze jest ciepło, ale w zimie tak samo przecież tam siedzą.
Gdyby to była porządna władza, to dzisiaj budowane byłyby wartownie, tam co ileś kilometrów, nie? To kiedyś no to by trzeba powiedzieć co 30, teraz troszeczkę technologia jest
ale
lepsza.
Ale to PiS jakieś tam brygady WOT-u właśnie
może
do wspierania
być, dobrze.
Tego.
Tylko, że mówię, powinno być
tam tworzy,
porządne nie zaplecze, żeby oni mieszkali w ludzkich warunkach, żeby mieli też czas na odpoczynek, jakieś tam siłownie, jakieś, nie wiem, korty tenisowe, nie dla więźniów tam w Radomiu, tylko właśnie dla żołnierzy to powinno
nie, dla
iść.
Tych, dla imigrantów tam
i ten,
pod Płockim, Włocławkiem,
i
czy
ten cały płot no, okazał się trochę, sam kiedyś mówiłeś, że to tam gumówką można
no ja widziałem taki dziurę. Film, nie wiem ile w tym prawdy, że przychodził, wziął taką, wiesz, gumówkę właśnie
z hipermarketu
za 50 zł.
Se kupił, no.
Teraz przecież wszystko jest na akumulatorkach, nie tak jak kiedyś na kabel.
A.
Wyciął to i tam tego, a już przekopać to też przecież były ile tam dziur robił. Zresztą zobaczcie, że już teraz pod płotem ładują ten drut kolczasty. Zobacz, bo jest na górze, no tam górę nikt nie musi włazić, ale na dole dają, no bo jest łatwo podkopać, tak?
No.
Okej.
Tutaj powinny
ja
być...
Ja bym już do Ferrari przychodził.
No to czekaj, no tak do Ferrari zaraz, nie?
Ferrari.
Podsumujmy to, co do tej poryśmy powiedzieli, nie? Są pewne rzeczy, które ciężko się powoli na dobre zmieniają w polskiej armii. I te zakupy nowoczesnego sprzętu, to wszystko jest dobre, popieramy. PiS tutaj różne rzeczy robi. To wypychanie tego sprzętu, który się może przydać na Ukrainie, też, czyli T-72, te nasze no, chluba polskich krabów, nie? Że one zdobyły sobie taką renomę. To wszystko są bardzo, bardzo dobre, trafione decyzje. Nie? Ale zmiana tej mentalności komunistycznego wojska, bo myślę, że to, co, o czym mówimy dzisiaj, no to są komunistyczne elementy, czy katolicko-komunistyczne elementy, tylko pozór, wiecie, defilada, msza taka uroczysta, nie? To oni się tym rajcują, nie? Raz 1 majem, raz tam jakimś kościelnym świętem, ale to, jak ktoś mówi, jak umarłemu kadzidło, to żołnierzowi w walce nic nie pomoże, nie? Czyli zadanie ulepszenia polskiej armii w tej dziedzinie mentalno-duchowej, to jest dopiero, że tak powiem, przed nami. Nie? I cieszę się, że tak wielu żołnierzy bardzo mocno już to rozumie i już nie chce tego udawania. Ma dość tego ciągłego kłamania, tego pozoru w wojsku. Nie? To jest jakiś bardzo dobry element, a ta seria, która się wydarzyła, moim zdaniem, to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. PiS przeszedł wszelkie dotychczas znane nam bariery podłości i pychy. Podłości i pychy. I dzisiaj Bóg obnaża ich słabość. Cóż ja poradzę? Ja was ostrzegałem. Drodzy pisowcy, tu w każdym programie byliście od 2016 roku codziennie ostrzegani. Co wyście zrobili? Wysłaliście na nas prokuratorów. No to macie.
No, strach pomyśleć, co to dalej będzie. Jeszcze do tych wyborów trochę zostało. Mamy wyniki naszej sondy. Będąc na grzybach, znajdujesz zapalnik. Co robisz? Dzwonisz do Jarosława. 28%. Wystawiasz na Allegro. 44% wygrało.
Tak myślałem.
Nosacze. Inaczej 28%. Ale tutaj...
Polak.
Ale są też ciekawe głosy. Na przykład biorę do domu, może uzbieram sobie jeszcze rakietę, wyrzutnię i śmigłowiec.
Ale już jest pan przestępcą, podejrzewam, że w myśl tego nowego prawa, że nawet nie nowego, to jest komunistyczne prawo, to jest zaposiadanie materiałów tam wybuchowych czy pirotechnicznych, nie pamiętam sformułowania, no to tam ileś lat więzienia. Nie kara śmierci, bo za komuny no to była kara śmierci, teraz jest trochę lżej.
Ale myślę, że właśnie ten widz liczy, że jeszcze armia zgubi i wyrzutnie i śmigłowiec. To już będzie grubo. Katka, dokręcić umieją, ale śrubę podatnikom. To niestety jest prawda. Przechodzimy teraz do Ferrari, bo jest też, pokażmy to Ferrari. Czytamy, biedny jak poseł z Ferrari, czyli sposób na dodatkową kasę z Sejmu. Tak możemy przeczytać w mediach. Poseł Radosław Lubczyk ma Ferrari, Porsche, BMW i kilka nieruchomości i dobrze prosperującą spółkę dentystyczną, która tylko w ostatnim roku zarobiła na czysto ponad 500 000 zł. Mimo to w ciągu ostatnich 7 lat parlamentarzysta pobrał z kasy Sejmu ponad 778 tysięcy zł z uwagi na swoją trudną sytuację majątkową. I teraz jak to się stało, bo to jest też ciekawe. Otóż tego nie wiedziałem. Są dwa rodzaje posłów. Jest poseł zawodowy i niezawodowy. Jak dostajesz się do Sejmu, możesz zdecydować, nie będziesz pracował.
Poseł amator.
Poseł amator. No i teraz jak decydujesz się być posłem zawodowym, to tam przytulasz te chyba 150 mniej więcej tysięcy rocznie z Sejmu, tego tam tych pensji i jesteś posłem zawodowym. Ale jak wolisz pracować samodzielnie, coś tam masz jakoś swoją działalność,
tylko diety dostajesz za to...
nie dostajesz nic.
A diet też
chyba nie. Chyba nie, właśnie, bo te diety to jest te 150 tysięcy rocznie.
Nie, chyba nie.
No ale słuchaj, i dalej.
To diety to są za posiedzenie chyba. Ale dobra,
nieważne.
Nie byliśmy w tym Sejmie, się nie wybieramy na razie.
Bo ty na prezydenta.
To na prezydenta.
Niezawodowy z kolei, to on twierdzi, że będzie zarabiał sam,
amator.
Nie dostaje kasy,
amatorszczyzna,
ale jak zarabia słabo, to
występuje.
Może się ubiegać, żeby dalej zarabiać słabo i dostawać normalnie tą kasiorę, te 150 tysięcy rocznie normalnych tych pensji poselskich.
I są tacy, co z tego korzystają?
No i właśnie ten Radosław Lubczyk właśnie tak zrobił, bo...
Ale ma łeb on na karku normalnie, jak Czarnecki. Zaraz o Czarneckim Radosław, też
możemy
powiemy.
Możemy przeczytać tak, z Wirtualnej Polski. Radosław Lubczyk, poseł tego Koalicji Polskiej.
Lubczyk.
Tak jest. Zarabia rocznie około 500 tysięcy złotych. Tylko, jak zaznaczył, ma duże wydatki.
No, jak se Ferrari...
Przez co nie posiada zdolności kredytowej. I słuchaj tego. Jak on tam przygłuszył te ponad 5 milionów jakoś tam ta firma, no to z oświadczeń majątkowych posła wynika, że w latach 2016-2022, tak, 6 lat łącznie, zarobił łącznie 68 tysięcy złotych. Tylko.
Coś,
to masz 10 tysięcy rocznie, tak. No to tam jest, nie wiem, 700, jakoś wychodzi mu.
I to przecież on
no
więcej
faktu,
na paliwo do tego Ferrari wydaje.
No i właśnie z tego faktu wyszło, że on się jest tak bidny, że zasługuje właśnie na tą właśnie zapomogę, żeby dostawać właśnie tą kasę z Sejmu. Ale teraz ciekawe jest, jak to z tą, bo tutaj ma te samochody, ten gabinet dentystyczny, jak to się zrobiło. No i tu możemy wirtualnie przeczytać Polsce, upraszczając, pisze tak. Radosław Lubczyk ma spółkę Lubczyk Investment, a spółka Lubczyk Investment ma inną spółkę, stomatologia Lubczyk Dentystyczna, chyba tak. W tej ostatniej spółce Radosław Lubczyk jest prezesem zarządu, jest też wskazany jako jedyny beneficjent rzeczywisty. Stomatologia Lubczyk Dent, jak sama nazwa wskazuje, świadczy usługi stomatologiczne. Zysk netto spółki, czyli po odliczeniu wszelkich kosztów, na przykład za wynagrodzenia, w 2022 roku wyniósł ponad 500 tysięcy złotych. Łączny zysk netto w latach 16-22 milion prawie 700 tysięcy złotych, tak? A on sam tam 68 tysięcy.
No to wszystko bardzo dobrze. No my nie
słuchaj, samochód Ferrari,
jego zarobków. Nie chce zarabiać
samochód
jak najwięcej.
Ferrari o wartości tego miliona złotych tak naprawdę nie należy do Radosława Lubczyka.
Do
to auto będące w posiadaniu spółki Stomatologia Lubczyk Dent, która użycza bezpłatnie pojazd posłowi.
Nie, no oczywiście spółce on, to Ferrari jest bardzo potrzebne.
No i w ten sposób on zarobił 7 lat, 70
tysięcy. Szybko, jak człowieka boli ząb, to muszą go szybko przewieźć.
No ale dobry
no
był...
Ferrari był właśnie... na sygnał i jadą.
Janusz Kowalski.
A nie,
on
to,
zobaczył
czekaj,
to
czekaj,
Ferrari
tu jest ciekawa rzecz, ale teraz...
Poczekaj, teraz... Czy Tusk ma
poczekaj.
Ferrari?
Teraz trzeba powiedzieć tu pewny sekret. Wiesz, jakie szkolenie przeszedł poseł Kowalski?
Ja widziałem go na budowie, jak hełm miał tyłem założony.
Nie, to nie o to chodzi.
Naprzód.
Nie, to
szkolenie, takie.
To z nim szkolenie nie wyszło.
Z Ziobro.
On przeszedł, tylko tu tak między nami, szkolenie wywiadowcze.
Bo skurczyby.
Wyobraź sobie. Agencja jakaś tam wywiadu.
Jest.
I zobacz teraz, jak go wyszkolili. Jak nakrył Tuska z Ferrari w łóżku.
Czy Tusk ma
Lubczyka.
Ferrari? Dajcie to na pełny ekran tego.
Ludzie! A jaka afera obyczajowa?
Czy Tusk ma Ferrari? No okazało się, że to nie Tuska. Ten poseł mu napisał, że słuchaj Janusz, jak będziesz... Janusz Kowalski, jak założysz działalność, popracujesz kilkanaście lat, po kilkanaście godzin dziennie, to może cię będzie stać. No ale z tych oświadczeń majątkowych to wyszło, że nie stać, bo 70 tysięcy to
trochę,
nie kupiłby tego Ferrari.
Trochę przygadał kocioł garnkowi.
Jeśli ci gdzieś podrzucić moim autem, to napisz. Jeśli nie, to przestań się z propagandę i weź się za pracę.
Nie jest jego, tylko jakiejś spółki.
O tajemniczej nazwie Lubczyk Dent.
Ta nie, to w ogóle nie związana jest z panem Lubczykiem. No ale dobra. Mamy tu oczywiście kilka śmieszności i pewien problem. To, że on dobrze zarabia, niech zarabia jak najwięcej. Teraz obrabiają teściów tej pani, co się wybrała nie za morze, tylko na morze. Ona może uzdrowić polską służbę zdrowia. Sójka, czy jak?
Jakoś,
ta nowa, nie? Jej teściów obrabiają, że gęsi hodują na jakąś ogromną skalę i tam 70, oni mają rocznie tam 70 milionów czystego zysku.
Nielegalnie gęsi hodują, czy legalnie?
Nie, legalnie, na legalu wszystko, nie?
Dobrze.
To dobrze. I niech zarabiają jeszcze więcej. Niech mają w przyszłym roku 140, ale zobaczcie...
Gdzieś tam był projekt, żeby jak masz kurę, czy tam dwie, to już trzeba będzie rejestrować.
Pięć możesz mieć. Aha. Sześć już jesteś przestępcą, jak nie zarejestrujesz kury. Tej szóstej. Czy nie? Czy wszystkie pięć, jak myślisz?
Nie znaczy.
Może tylko tę jedną szóstą byśmy zarejestrowali. A pięć mamy na legalu.
Jest to nadprogramowa.
Ale zobaczcie.
Kogut? Liczy się w tej piątce, czy nie?
Koguta z zapalnika. Znalezionego na grzybach. I do rosołu. Tylko umyć trzeba wcześniej.
Ale to jest piątka dla zwierząt, to nie wiem, jak dorosło.
No nie, ale wróćmy teraz do tej pani doktor, która jest teraz ministrą, czy ministrantką, czy nie wiem, bo już kiedyś było minister, a teraz... To już...
Nie, ministrą chyba?
Ministerą może.
Miss.
W każdym razie ona żyje z synem tych bogatych ludzi i niech ciężko pracują dalej i niech zarabiają. No, ty od razu jakieś takie starodawne skojarzenia. Ona jest z PiSu, ale z nowoczesnego.
A tamten też był z nowoczesnej tej Lubczyk, tylko później się przeniósł.
A, a ta jest z nowoczesnego PiSu i ona nie powie, czy to jest jej mąż.
Czy przyjaciel.
Czy może partner. Może związek platoński czy platonistyczny może. No, zobacz, jaki Jarek wyciąga nam ciekawe kwiatki. Ale ja się zastanowiłem nad czymś innym. Ta pani mieszka w jakimś wypasionym dworku. Ten jej partnero, mąż, no bo nie wiemy.
No, no name.
Nie, nie, on ma name, to jest syn tych właścicieli, tych kaczek, czy gęsi.
Ale nie wiemy, jak go tytułować.
No właśnie, ale name ma, nie? W każdym razie ciężko pracują, luksusowo mieszkają. Po co tej kobiecinie polityka? Jak ty myślisz?
Podejrzewam, że chodzi o jakiś może immunitet.
Może nie, bo oni raczej, tak jak se kombinuje, to oni uczciwie pracują, bo to jest tam firma z 70-tych lat, wiecie, tam już długo dochrapali się, tyrali ciężko.
Słowa no może złego, musieli się poukładać, jak to się mówi.
Oż to chodzi. Oni przeszli. Pamiętacie, jak był taki biznesmen, który myślał, że żyjemy w wolnej Polsce? Kluska się nazywał. Mhm. Nie? Super mózg, pomysł na biznes, na tam też obejście tych różnych utrudnień biurokratyczno-podatkowych. Pan Kluska rozwinął sobie firmę, tam coś też montował w Czechach, Nie wiem, czy to jeszcze Czechosłowacja wtedy nawet nie była, nie pamiętam. W każdym bądź razie wylądował w więzieniu, a firmę musiał sprzedać. Bo przyszli panowie z jakiegoś tam UB i powiedzieli, albo wpłacasz tam milion czy ileś na naszą firmę przez taką spółkę, taką fundację i tak dalej. Nazwijmy to fundację Beza na przykład, nie? Czyli bez A, nie?
Czemu Beza?
Musimy mówić różne tam, wiecie, kto tam słucha, kto ma uszy do słuchania, a niech słucha, nie? I po prostu zlikwidowali mu, praktycznie on musiał sprzedać tę firmę. Dzisiaj pasie kozy, tam owce pasie gdzieś w okolicach Nowego Sącza i Krynicy. Nie? Tak się skończyła jego kariera. I ja podejrzewam, że ci ciężko pracujący ludzie, ci teściowie bądź ojcowie przyjaciela, znaczy rodzice przyjaciela.
Tej, może męża też, może też tak.
Może, no, dlatego mówię, może teściowie, ale tego nie wiemy. Ale tego nie wiemy, bo pani posłanka raczyła ukryć. Zamiast jako taka katolicka posłanka z tej partii księdza Rydzyka.
No to chyba jakby był mąż, to by nie ukrywała.
Myślisz? Czyli ty jesteś taki podejrzliwy, że ona na kocioł łapę. Co ty w katolickiej partii? No weź, nie przesadzaj.
Możliwe,
nie, to nie. To niemożliwe, niemożliwe. To musi być jakaś inna tajemnica wiary. Może jakieś takie białe małżeństwo może jest albo coś. No ale poczekaj, bo my mówimy, po co jej ta polityka? No. Nie? Przecież jest lekarką, być może dobrą, nie znam, ale ma jakąś tam praktykę lekarską. Po co ona poszła do polityki? Ja sobie myślę tak, to jest moja odpowiedź, że w Polsce, jak się trochę wychylisz, czyli wyjdziesz poza jakąś tam, że tak powiem, masę takich ludzi szarych.
Musisz mieć jakiegoś feudała, tak?
To musisz mieć polityka
protektora
lub biskupa, a najlepiej mieć dwóch.
I magnata.
Biskupa i magnata politycznego, ustawionego w jakichś tam służbach też, czy mający dostęp do tego, żeby móc legalnie dalej prowadzić biznes, żeby cię nie okradli. Kluska o tym nie wiedział. Oni mu przyszli i zaproponowali, że będziesz teraz, my jesteśmy jak Al Capone i dajemy ci teraz krycie, będziesz mógł rozwijać firmę, tylko musisz nam tam odsyp dać. On mówi, nie, ja jestem uczciwy obywatel i nie będę wam odsypu dawał. No to zobaczyli, jaka jest Polska. To były tam lata, koniec lat 90. chyba, nie? No,
ale po co my w ogóle o tej kobicie mówimy? Bo wyszliśmy od Lubczyka.
A po to, że Polska to państwo z dykty. Bo
to wiemy.
Przeszliśmy z innej strony, i zobaczcie, lądujemy, że żeby prowadzić biznes duży w Polsce, to musisz mieć polityczne krycie. Rozumiecie? Czyli to jest państwo mafijne, katokomuna to nazywamy. Nie? Ja tak rozumiem tę karierę polityczną. Być może się mylę, jak macie inne pomysły, no to dajcie znać, jak to rozwiązać. Bo ja na miejscu tej osoby w ogóle się... Zobaczcie, że ona jest no-name'em w polityce. Ona do tej
jeszcze
pory
słyszę.
Niczym się... Wiecie, żeby ona miała jakąś misję zbawienia świata, nie? I idzie do tej polityki. Ona nic tam nie robiła w tej polityce, tylko dawała, tak jak rozumiem, spokój działalności.
Oni chyba wiedzą, że
ona
idzie
dalej
tam właśnie na 2 miesiące,
no,
nie?
No. Nie, no to jest wiadomo, że to jest pic na wodę, ale mimo wszystko teraz,
ale zobacz,
teraz chyba
Lubczyk
sobie pluje w brodę, bo teraz ją zaczną obrabiać wszystkie media.
Może być, ale ten Lubczyk to on nie jest z partii władzy.
On jest z opozycji.
Z partii obrotowej, PSL.
PSL.
Ale jednocześnie
Ten
Tusk, oprócz tego, że Janusz mu to Ferrari zwyzywał, no to nic mu się nie stało, a Kasiorkę tam przytulił.
No to właśnie mamy problem.
Dosyć dużo, tak?
To właśnie mamy problem.
A to jest przecież ta opozycja, trzecia droga.
I zobaczcie, wracamy znowu do Boga. Wracamy znowu do Boga. Bo gdzie nie sięgniesz, czy do PiSu, czy do PSL-u, czy Platformy, znajdujesz ludzi, którzy idą do polityki w bardzo przyziemnych, ciocia, jak to, wujek ciocia w spółce?
W spółce Skarbu Państwa wujek ciocia.
Wujek ciocia. Idą dla bardzo przyziemnych korzyści, dla osłony swoich biznesów, dla osłony swoich szwindli, nie? No tutaj w PiSie jest taki poseł Mejza, który tam wysyłał...
On jest w PiSie.
No jak to nie jest, jak jest?
On jest bezpartyjny chyba.
A co, jest w PSL-u? Nie wiadomo.
Jest nigdzie.
On jest, jak to jest nigdzie? Jest w stajni albo w chlewie Jarosława. No i to głosuje, jak Jarosław każe, tak Mejza głosuje.
No on jest bezpartyjny.
No to ja bezideowy bardziej, to w to wierzę. Ale zobaczcie,
że... Śniadanie wilków, jak to było? Śniadanie jakichś młodych wilków, coś tam robił, takie szkolenia. Zaraz sobie przypomnę.
Nie, no o szczegółach działalności tego pana to naprawdę nie zawracajmy wilki. Naszym widzom głowy, tak. Tylko mówmy o poważnych rzeczach. Zobaczcie.
Nie wilki, alfa.
Pokażcie mi ludzi ideowych, niezłomnych, honorowych, uczciwych w polityce. W dzisiejszym Sejmie. Wymieńcie mi nazwiska, proszę.
Jarosław, ale to nie nazwisko, ale znamy nazwisko.
Jarosław to mówił, chcesz to załatwić? Daj księdzu bańkę. To jest uczciwość Jarosława. Prokuratura oczywiście nie widzi, nie słyszy. To jest uczciwość Jarosława.
Future Wolves, o, tak to było, szkolenie, Future Wolves. Chcesz być Future Wolkiem?
Dajcie mi
do
uczciwych polityków Sejmu.
No Mejza właśnie, to ci mówię, no. Jarosław, kogo tam chcesz więcej?
No a ja udaję, że nie słyszę. Nie? No i teraz powiedzcie mi, jak ma być w Polsce dobrze?
Możemy... Federacja właśnie o wywróci stolik.
Z bratem Mencena pogadaj.
Może sam Mencena?
No. I jeszcze Wippler, teraz nowa twarz albo inna część ciała Konfederacji. Uczciwość z niego bije jak... I tu trzy kropki, to już se wstawcie. Jak z nocnika. Nie. Biały nocnik, no to bije. I tak dalej. Także jak w takim państwie rządzonym przez takich ludzi ma być dobrze? Powiedzcie mi.
Ty jeszcze czekaj, bo już wysłali mi tu fajny plakat. Dajmy go. Właśnie... Samiec alfa w 7 dni. Słuchaj, możesz dzwonić na 601-422 no coś tam, ale słuchaj, jeszcze możesz pisać na kontakt hello@futurewolves.pl.
I to mail za wszystko. Od Jarka, PiS, katolicko-komunistyczna partia.
Samiec alfa w 7 dni, czyli tydzień z watachą Future Wolves.
No i ta.
Łukasz Mejza.
Słuchajcie, tego typu ogłoszenia są dla skrajnych idiotów, nie? Bo w społeczeństwie jest wielu idiotów.
Podejrzewam, że trzeba zapłacić za to.
Tam pięć stów musisz dać najbliżej.
Co? Pięć stów to na dojazd.
I Mejza ci uściśnie rękę, a ty go pocałujesz w dupę i na tym się skończy szkolenie. No i tyle, no. Ale wyskoczyłeś z pięciu stówek.
Gdzie tam pięć stów w siedem dni? No co ty mówisz?
Nie, no to może po dwie godziny może tylko.
Nie. No nie, po dwie godziny to byś nie był sam.
Tego typu to są dla najskrajniejszych idiotów z naszego społeczeństwa, ogłoszenia, nie? Także naprawdę, no, dzisiaj na wesoło, ale może już nam jest za wesoło,
ale to,
no.
To samo, co ten z kolei Stanowski gdzieś tam latał, jak to się nazywało, to ten jego tam, ten przytułek, co tam sobie robił jaja z tego, to też było jakieś szkolenie, chyba 5000 za wejście było.
Ludzie.
Ale tam ci szamani z kolei byli, też tam ludzie przychodzili.
No wiesz,
teraz, jak to się nazywało.
Kościół katolicki robi tam z takim...
Life Balance Congress, o, tak.
Kościół katolicki robi seanse pseudouzdrowień z tym jakimś Boszoborą, czy jakimś innym, to ksiądz profesor Kobyliński rozdzierał szaty, jak słyszał, co się tam wyprawia. No to już o tym program był, to nie będziemy wracać. Także głupich nie sieją, nie orzą, sami się mnożą, nie? No to jest takie przysłowie, ale jeśli chcemy zbudować poważne państwo, to musimy po pierwsze zacząć od dzieci, szkolenia. Kto ma szkolić dzieci? Tu jest właśnie...
Ksiądz.
O, ksiądz to już wiemy, co z dziećmi robi, to lepiej o tym dzisiaj już nie mówmy. Jutro może więcej o tym porozmawiamy, bo będzie okazja.
Albo Jarosław też zaś doświadczony.
Okazja. No tam może hodowli kota Jarosław by nam coś opowiedział, ale na pewno nie o wychowaniu dzieci.
Warsztaty z hodowli kota.
Bo wiecie, żeby dobrze wychować dzieci, no to trzeba dobrze wychować rodziców, bo to rodzice wychowują dzieci. Czyli jednak nie od dzieci trzeba zacząć, tylko od rodziców, nie? I jeśli w Polsce nie znajdą się ludzie odpowiedniej ilości, którzy będą chcieli sięgnąć do fundamentu moralności, dobrobytu, powodzenia duchowego, mądrości i tak dalej, czyli do Pisma Świętego. Jeśli nie znajdzie się, ja szacuję, że trzeba około 2% ludzi w Polsce. Czy ile? Dorosłych, czyli 400 tysięcy nam trzeba ludzi, żeby zmienić Polskę, znaczy zacząć zmieniać Polskę. Bo 2% ludzi, tak tam badania socjologiczne, 2% ludzi ideowych, zmotywowanych mogą zmienić całą społeczność, nie? Czyli potrzebujemy 400 tysięcy biblijnych chrześcijan w Polsce. To jest nasz cel minimum, żeby rozpocząć trwałe zmiany w naszym państwie.
Polska się starzeje, także te twoje obliczenia to też tam będzie więcej, jak będzie starsza, będzie więcej.
No, ale ja wam mówię, że inaczej, bo wiecie, pójdziesz do wojska, masz kłamstwo, wiecie, pozory i tak dalej. Pójdziesz do ministerstwa takiegoś małego, pójdziesz w biznes wielki, wszędzie jest pic na wodę, korupcja, ciocia, wujek w spółce Skarbu Państwa i tak dalej. Państwo z niemoralności katolicko-komunistycznej. Jeśli nie będzie 400 tysięcy sprawiedliwych w tym narodzie, to nie da się go podnieść z upadku. Dlatego właśnie, oprócz tej misji informacyjno-politycznej, mamy ciągle tę misję duchową. Mówić o tym, że rozwiązanie tych wszystkich problemów, jakbyś każdy z tych problemów można by sprowadzić do zła w człowieku. Ktoś, rozumiesz, ktoś się źle zachowuje, bo ma skłonność do zła. I teraz jak z człowieka? To się nazywa czynnik ludzki. We wszystkich, polityce, wszędzie zawsze będzie problem z czynnikiem ludzkim. Że człowiek zawiedzie. Człowiek źle zrobi.
Gwint mógł zawieść.
No ale ktoś gwint dokręcał. Sama śruba się nie wkręca.
Może gwint
nie?
Jakoś wiesz, źle wkręcił albo coś mu tam zardzewiał.
Każda z tych spraw, jakby ją prowadzić, to doszlibyśmy do zła w człowieku. Do grzeszności człowieka. Do ułomności człowieka. Do skłonności do korupcji, do nepotyzmu i tak dalej, i tak dalej. I teraz co? Pójdziesz na terapię?
Nie do psychologa.
Czarnecki.
Rozwój osobisty.
Arcykatolicki poseł. Poszedł na terapię do Parlamentu Europejskiego.
Pojechał.
No właśnie poszedł. A pieniądze wziął, jakby pojechał. No aż tam, że za górami, za lasami, coś tam, nie wnikaj. Teraz on powiedział, że on oddał już. To, co ukradł, oddał i on niewinny cyśty jest. I kandyduje znowu. No i co? Jezus powiedział tak. Jak człowiek jest wierny w małym, to daj mu więcej. A jak on oszukuje w małym, to zasadź mu kopa, a ale nie wiesz, nie awansuj
ale
go.
Ale ty, no to na przykład Jarosław jest dobry, bo ten Obajtek był wierny w Pcimiu.
Wierny, bo na kolanach przyszedł do niego, jak prokurator mu na plecach siedział po rządzeniu Pcimem. No, przecież wykpił się od prokuratora. Prokuratura nic nie widzi, umorzyła i nie ma, no. I on wtedy na kolanach do Jarosława szuka magnata, tak, który go poprze. No, no to widzicie. Słuchajcie, 400 tysięcy ludzi dorosłych w Polsce potrzebujemy, żeby zmienić Polskę. Ile już mamy? Statystyki mówią... Nie wiem, ja wiecie, wszystkich nie policzyłem. Zresztą to Bóg widzi, Bóg zna twoje serce. Czy zrozumiałeś to, że tylko Jezus może cię uratować od kary za grzech, dać ci moc do niegrzeszenia? I czy zawołałeś osobiście do Niego? Bo co innego zrozumieć, a co innego osobiście zawołać? Wielu z was rozumie, ale jeszcze nie zawołało. Ja mówię, to dziś zawołaj. Szacuje się, że w Polsce dzisiaj ewangelicznych chrześcijan jest około 70 tysięcy. To już nie jest tak źle. Oni oczywiście są tam rozproszeni, niezorganizowani, niewyedukowani. To wszystko prawda. Ale duchowo już są nowonarodzeni. Już mamy. Ale potrzebujemy 400 tysięcy. No to dołącz. Zrób coś. Weźmy się do roboty, bo rzeczywiście dzisiaj jest czas, że ludzie rozumieją, że Polska jest na skraju jakiegoś upadku, bankructwa, że świat w ogóle cały idzie w jakimś normalnie nie wiadomo jakim zaułku, a Kościół katolicki nie daje żadnych odpowiedzi. Tylko kasiorę trzepie i mówi, masz wybór między złodziejem a bandytą. To, co wczoraj powiedział szczerze ksiądz Tadeusz Rydzyk. Zobaczcie, jak Kościół katolicki wychował elity, że mamy wybór między dżumą a cholerą, między bandytą a złodziejem. To są słowa waszego, mówię drodzy katolicy, księdza Rydzyka.
To jeszcze na koniec tej polityki krótko. Roman Giertych tam przeżywa, czy ma iść do tej polityki, czy nie iść, tam na Twitterze.
Or not to be.
To be właśnie, i stwierdza, że chyba bi będzie jednak. Ale
ktoś zadzwonił, powiedział, siedź cicho, że Romuś, nie podskakuj, ty już odżałeś tam swoje.
Partii Razem. Ciekawa rzecz, o tym już mówiliśmy od dawna.
Ja przypomina 2016 wybory, roku,
te 16, gdzie Razem wystartowało równolegle ze Seldenik, tam nie wszedł do
Ja mówiłem, że to była operacja zewnętrzna.
No i tutaj Giertych pisze tak.
To nie spontanicznie.
Znaczy to jest cytat. Przypomnieć należy słowa Anusza o partii Razem, które cytuje Bogdan Rymanowski w swojej ostatniej książce. I tu cytat. Kiedy później Kukiz zaprosił na swoje listy Ruch Narodowy, to właśnie Bosak i Winnicki zapewnili mu potrzebne podpisy. A skoro nie potrzebował już naszych, moja ekipa zaczęła je zbierać dla partii Razem. Dzięki temu udało się ją zarejestrować. Razem odebrała głosy postkomunistom i ci nie weszli do Sejmu.
Tak. Zobaczcie, że czy myślicie, że to geniusz Jarosława i służby Jarosława to zrobiły, czy jednak ktoś inny tę intrygę? To jest dla was... Ja mam pewną teorię, nie? Ale was pytam, nie?
Bo no bo tutaj tak.
Razem uczymy się myśleć krytycznie nad rzeczywistością.
Interes jest PiSu. Wchodzi Ruch Narodowy, czyli całkiem jakby inne skrzydło, tak? Czyli jeszcze partia... jest do tego Kukiz i wszyscy działają wspólnie i w porozumieniu.
Kto to spina? Kukiz przynajmniej
Morawiecki
powiedział.
Morawiecki chyba.
Kukiz powiedział jasno.
O tym Kornelu Morawieckim jest.
A Kukiz powiedział jasno. Jak ja miałem jakiś pomysł, to szedłem do generała Petelickiego i on mi mówił, czy to dobry, czy zły pomysł. Robimy albo nie. Jego słowa mamy nagrane. Sam się pochwalił,
to było dawno temu.
Bo to są, wiecie, naprawdę orły intelektu, to co jest w tej polityce telewizyjnej, nie?
Okej, przejdziemy teraz za chwilę do Stanów Zjednoczonych, do wiadomości ze Stanów Zjednoczonych. Połączymy się z naszą korespondentką z Nowego Jorku. Tymczasem zobaczcie reklamę naszej telewizji.
Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu.
Jesteśmy tutaj dla ciebie.
Miło, szczerze mówiąc.
Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach.
A ja się przepraszam, nie mogę z panem profesorem zgodzić.
Serwis informacyjny Idź Pod Prąd.
Zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo.
Idź Pod Prąd! Więcej niż telewizja!
Jest już z nami Martyna Kulec, nasza korespondentka z Nowego Jorku. Witamy cię serdecznie.
Dzień dobry.
Witaj, Martyna.
Martyna, powiedz nam, tydzień temu rozmawialiśmy o nastrojach w Ameryce, jeśli chodzi o wybory, Donald Trump, te zarzuty. Porozmawiajmy dzisiaj, mieliśmy taki temat okołowojskowy, o wojnie, no bo tutaj w Polsce mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. No, wielu żyje dalej tą sprawą, chociaż już nie tak jak rok temu, ale wtedy to wszyscy żyli, ale cały czas jest to gorąca sprawa. Powiedz, jak za oceanem Amerykanie... Jak oni zapatrują się na tą wojnę? Czy to w ogóle jest temat w takich rozmowach zwykłych Amerykanów, czy to jest gdzieś tam jakiś piąty, dziesiąty temat, w ogóle o tym nie rozmawiają?
Myślę, że niestety po roku czasu, tak jak w Polsce, Amerykanie już nie odczuwają taką wielką może chęć do własnego wysłania żołnierzy do Polski. Kiedyś tak było po początku, pierwsze miesięcy po wojnie, po rozpoczęciu wojny o ataki Rosji. Amerykanie bardzo słusznie do tego się podjęli, chcieli wysłać dużo żołnierzy, chcieli przyłożyć dużo do tego finansowej pomocy, ale teraz zmierzamy się z konsekwencjami tej decyzji, czyli teraz jest wyższa inflacja, wyższe ceny energii, są też, jest też strata, strach, właśnie straty życia dla naszych żołnierzy, jest 20 tysięcy Amerykanów teraz w Ukrainie. Więc teraz Amerykanie się zmierzają z tymi konsekwencjami i już popychają właśnie na taką bardziej izolacyjną tendencję, czyli odciąć się właśnie jak najwięcej tylko finansowo wspierać Ukrainę, zamiast właśnie dołączać naszych żołnierzy i wysyłać jakieś inne wsparcie.
Znaczy, jak powiedziałeś, że 20 tysięcy żołnierzy, rozumiem, przy granicy ukraińskiej, tak? No bo na samej, w samej Ukrainie no to są ochotnicy, wielu też ochotników ze Stanów, ale oficjalnie to nie ma. Ale powiedz, co Amerykanie, bo powiedziałeś, że na początku, tak, tuż po wojnie to był gorący temat, tak? A teraz jest bardziej ten izolacjonizm i co przeważa? Czy to są takie tematy, jak mówi Donald Trump, na przykład, że to nie jest nasza wojna, że tu za dużo dajemy pieniędzy, a Europa mniej daje i trzeba by dawać mniej? Czy raczej ludzie no, żyją tym, że tam, nie wiem, Rosjanie zrobili kolejny nalot, że idzie ofensywa ukraińska? Przeżywacie to? Mówię, no, nie ty, ale taki statystyczny Amerykanin, czy raczej to już jest wiadomość drugiego końca świata i go tak za bardzo nie obchodzi?
Amerykanie, my mamy takie błogosławieństwo, że mieszkamy pomiędzy dwoma spokojnymi krajami, pomiędzy Kanadą a Meksykiem, więc my nie odczuwamy tak bardzo, mi się wydaje, właśnie takie straty i tą tragedię, co jest ta wojna na Ukrainie. Powiedziałabym, że jak każda sprawa polityczna w Ameryce jest bardzo spolaryzowana, czyli mamy republikanów, którzy popierają odcięcie się od tej wojny i jedyne popierają może przez finanse, ale demokraci bardzo popierają, żeby wysyłać więcej żołnierzy, żeby więcej popierać, jak chodzi o finanse. I więc jest taka wielka polaryzacja i dlatego ta następna kandydatstwa na prezydenturę będzie decydować właśnie nasze dalsze poparcie wojny na Ukrainie, czy będziemy po prostu oddzielać się powoli od tego, ale republikanie bardziej by wolają właśnie, żebyśmy się od tego odcięli, żeby za dużo biliony dolarów poszło na tą wojnę i że nie widać do tego końca. Tym bardziej demokraci też walczą o to, żebyśmy zostali przy tej wojnie jak najdłużej, a republikanie rządzą, że po roku, dwóch lat powinniśmy się odciąć, że nie powinniśmy interweniować. My się nauczyliśmy na błędach po Afganistanie. Już nie życzymy sobie, żeby nasi żołnierze tam cierpieli i nagradzali się, ale też nie można kłamać, mamy z tego wielką korzyść. Większość bilionów dolarów, co poprawiliśmy na Ukrainę, czyli 46,6 bilionów dolarów, poszło tak naprawdę na awansowanie naszego arsenału, na nasze broń, na dotacje i pożyczki na broń. Więc my dostaliśmy z tego wielką korzyść, nie można tego ukłamać i dlatego dużo ludzi, też Amerykanów, się boi, że Ameryka wykorzystuje tę wojnę na Ukrainie, żeby popierać nasze inwestycje i nasz arsenał i naszą militarną moc.
No na pewno każda wojna to jest sprawdzenie tego uzbrojenia w warunkach bojowych i postęp technologiczny, no bo wtedy się więcej pieniędzy na badania i produkcję nowocześniejszego sprzętu przeznacza. Także to oczywiście wszystkie strony konfliktu tu będą to robić. Ale chciałem jeszcze cię zapytać, Martyna, jak wygląda taki PR Rosji w tej chwili? Bo był ten czas, kiedy pokazano ludobójstwo tam właśnie w Irpieniu, Buczy i tak dalej. No to cała opinia publiczna no, widziała w Rosji zbrodniarzy, w Putinie nowego Hitlera. A jak jest dzisiaj? Jak Rosja jest przedstawiana w mediach amerykańskich?
Powiedziałabym, że jest pokazywana jako moc kolonizacyjna, że próbuje rozszerzać swoje tereny i tak naprawdę Amerykanie no, mają wiadomo negatywną opinię o Rosji, ale bardziej nam chodzi chyba przynajmniej amerykańskim politycznym autorytetom, żeby chronić ukraińskie tereny, a nie tak naprawdę zwalczyć z Rosją. Nasz cel, przynajmniej rząd amerykański zwalcza z tym właśnie, żeby uzbroić tereny i ich chronić, żeby więcej terenu nie poszło na Rosję, ale nie tak naprawdę stawić się przeciwko mocy Rosji. Więc jest trochę dystans utrzymany, ale jest tutaj wielka, powiedziałabym, nienawiść właśnie do tego, że w XXI wieku widzimy takie tragedie, widzimy takie zło i to na takiej skali, że nie można od tego ukryć ani zapomnieć o czymś takim.
A jeśli chodzi o kampanię prezydencką, ten temat wojny często się pojawia? Jak są wystąpienia polityków w wiece, to jest tak, że to jest tam, nie wiem, co któryś wiec, czy raczej przy każdym wiecu jest temat wojny z Rosją?
Powiedziałbym, że sprawy domestyczne są bardziej mówione, na przykład, a jak już są te sprawy zagraniczne, to większa jest mowa właśnie o imigracji, o handel narkotyków, o takie sprawy. Wojna na Rosji jest rozpoczęta, jest ta dyskusja, jak właśnie chodzi o tym, czy będziemy dalej popierać tę wojnę, czy będziemy wspierać Ukrainę finansowo i jak chodzi o nasze żołnierze. I republikanie i demokraci są na tym bardzo podzieleni, więc to będzie bardzo gorący temat na kandydatstwa i następne elekcje. Dużo będzie właśnie mi się daje rozgłosu na ten temat. I wiadomo, teraz jest, jak dawno zostały linie już zakreślone, kto popiera co. Republikanie na pewno będą stawiać się za Trumpem, tym bardziej, że on od samego początku powiedział, że Ameryka nie powinna interweniować, że Ameryka powinna priorytować siebie, a nie innych krajów i będzie chciał jak najszybciej odciąć naszą pomoc tam. A demokraci będą właśnie popierać na odwrót, żeby jak najdłużej nasze wsparcie było odczuwane w Ukrainie.
Wspomniałaś o problemie narkotyków. On rzeczywiście, rzadko o nim mówimy, ale on no, jest jednym z największych zagrożeń takich wewnętrznych, że ogromna ilość Amerykanów i umiera, i jest uzależniona, czyli no, źle funkcjonuje w społeczeństwie z powodu narkotyków. I no, już wiemy, że jednym z takich producentów i kanałów przerzutowych narkotyków do Stanów Zjednoczonych już nie są tylko te z katolickiej Ameryki Łacińskiej kartele, ale Chiny. Chiny produkują i Chiny zalewają rynek takimi najbardziej toksycznymi narkotykami. Czy zagrożenie chińskie pojawia się w tematach tych wyborczych, czy tylko no, ogólnie narkotyki jako zjawisko?
Tak, powiedziałbym, że Chiny się jeszcze bardziej pojawiają niż Rosja w tej chwili, tym bardziej, że oni stawiają większe zagrożenie ekonomiczne i gospodarcze. Oni teraz wytwarzają wielkie problemy dla nas, jak chodzi o to na nasze biznesy, na nasze inwestycje i właśnie tak jak jest mówiony temat o narkotykach. I musimy się stawiać czoło z tym, że oni stawiają tak wielkie zagrożenie, jak i właśnie Rosja, jak chodzi o wolność gospodarki w Ameryce.
Miejmy nadzieję, że ten temat jeszcze będzie dalej mówiony. Dla nas oczywiście z polskiego punktu widzenia temat Ukrainy i pomocy amerykańskiej jest no, chyba najważniejszy w tej kampanii
wyborczej. Tak, bo to jest być albo nie być Polski, przyszłość Polski.
Mieszkańcy Ameryki troszeczkę inaczej, no bo oni właśnie na te domestyczne, tak jak powiedziałeś, sprawy, czyli wewnętrzne amerykańskie są dla was ważniejsze. Martyna, dziękuję ci bardzo za łączenie. Była z nami Martyna Kulec, Idź Pod Prąd Nowy Jork. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dzięki.
Dzięki. I
do usłyszenia. Przechodzimy do ogłoszeń. Polonię z Kanady i Stanów Zjednoczonych zapraszamy na wydarzenie Kościół a Wojna. To tam będzie w programie projekcja filmu Uratowane z Mariupola, wywiad z Denisem i Marianną Serdiczenko z Odessy. Dzieje się to 20 sierpnia tego roku o godzinie 16.
Spotkanie na żywo z naszą redakcją, którą będzie reprezentował Michał Fałek, Ania Fałek, ale też klub Idź Pod Prąd, właśnie Kanada Zachodnia, Calgary.
To się dzieje w Calgary. Jeszcze raz 20 sierpnia. Zapraszamy co tydzień na wydarzenie Śpiewaj z nami w każdą niedzielę na Placu Litewskim. W okolicach godziny 17 można nas spotkać. Dzisiaj jeszcze o 17 serwis informacyjny, o 18 dogrywka. My się z wami żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję tobie i państwu.
Dziękujemy wam za uwagę i do zobaczenia.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej!